Dobry wieczór. W audycji Lektury dla dorosłych wita Państwa Dobrosław Rodziewicz. Nakładem Ośrodka Myśli Politycznej ukazało się po ponad 40 latach od premiery kolejne wydanie książki profesora Bronisława Łagowskiego Filozofia polityczna Maurycego Mochnackiego. Zbliżająca się rocznica wybuchu Powstania Listopadowego i trwający nadal rok Maurycego Mochnackiego to chyba odpowiednie okoliczności dla przypomnienia rozmowy, jaką na temat tej książki przeprowadziłem z doktorem habilitowanym Maciejem Zakrzewskim, politologiem z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Mochnacki żył krótko, nie stworzył systemu ani szkoły, ale był kiedyś autorem bardzo czytanym i żywiołowo komentowanym, cytowanym i krytykowanym. Czy tylko z powodu tej niezwykłości Mochnackiego Ośrodek Myśli Politycznej postanowił wznowić książkę profesora Łagowskiego?
Wspomniana książka ma kilka warstw, bo z jednej strony jest to postać bohatera, czyli Maurycy Mochnacki, a z drugiej strony również ta sama książka ma pewną zasadniczą wymowę, dlatego że to była praca habilitacyjna profesora Łagowskiego. Ona po raz pierwszy wyszła w takiej serii prace habilitacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego. To był niski nakład, 200-300 egzemplarzy. Potem w 1981 wyszła ta książka, która już nie jest bezpośrednio habilitacją, ale już jest skierowana do ogółu. Z jednej strony, tak jak już wspomnieliśmy, kwestia jest Maurycego Mochnackiego, z drugiej ten moment, kiedy się pokazuje. Profesor Skoczyński, pisząc o właśnie tej pozycji, mówił, że jak ona została wydrukowana wtedy w 1977, to istniało takie przekonanie, że jest to książka wywrotowa. I rzeczywiście, jeśli ją teraz czytamy, widzimy...
Zwłaszcza w wykonaniu członka partii.
Członka partii, ale jednocześnie wtedy również współpracownika Tygodnika Powszechnego na przykład.
Tak. Było, do bardzo różnych.
Do bardzo różnych pism. Więc jeśli teraz czytamy tą książkę, to widzimy, że ona rzeczywiście posiada drugie dno. Kiedyś taki filozof amerykański Leo Strauss napisał esej pod tytułem Prześladowanie i sztuka pisania, w którym mówił, że są takie czasy i takie momenty, że pisarze polityczni, filozofowie polityczni muszą się zabiegać do forteli, żeby rzeczywiście coś ważnego powiedzieć. Ten fortel nigdy nie jest widoczny dla ogółu, ale jest widoczny dla wybranych. Nie ma tam bezpośredniej krytyki polskiej polityki z lat 70. czy 80., ale jest pewna krytyka sposobu sprawowania władzy, ukazana jako polityka krótkowzroczna, jako polityka niebudująca, jako polityka doraźna, która tylko i wyłącznie zmierza do tego, aby utrzymać swoją pozycję rządzącą, natomiast ona rzeczywiście nic nie tworzy. I pod tymi różnymi bohaterami, którzy związani są z historią Polski wieku XIX, a konkretnie Królestwa Polskiego, jakby możemy bezpośrednio odnajdywać może nie konkretne postacie, ale zagadnienia, tak, cenzury, tajnej policji, administracji, biurokracji, która już tylko i wyłącznie chce być celem sama dla siebie. I oczywiście również reakcji, romantyczne reakcji na tego typu jakby zabiegi. Pod tym kątem rzeczywiście jest to próba pokazania, na czym taka dojrzała polityka z punktu widzenia państwa, jak i z punktu widzenia społeczeństwa powinna polegać.
I tu historyk idei Bronisław Łagowski, posługując się postacią i myślą Mochnackiego, chciał powiedzieć wtedy coś od siebie.
Rzeczy ważne, tak. I rzeczy aktualne. To wszystko, co nam się wydaje politykom w tym czasie, jest pewnym pozorem, jest pewnym bardziej zabawą w politykę niż czynieniem rzeczywiście realnych skutków i tworzeniem tego świata, w którym żyjemy.
To tyle na temat genezy bardzo interesującej książki Bronisława Łagowskiego i tego, jak mogła być odczytywana w czasach, kiedy powstała. Przejdźmy do bohatera. Bodaj rok Mochnackiego mamy w tej chwili.
A to kolejny rok, który jest, a o którym nikt nie wie.
Że mamy rok Mochnackiego. Historycznie postać od nas już mocno odległa. Jak wspomniałem na początku, w epoce popowstaniowej czytany, komentowany, krytykowany. Co stanowiło o jego oryginalności, o jego wielkości?
Mochnacki, należy pamiętać, umarł młodo. Tak,
tak, żył krótko. Tak.
Żył krótko, ledwo przekroczył trzydziestkę. I jego aktywność polityczna również jest niezwykle wąska, bo to jest okres trochę przed powstaniem, później powstanie, no i bardzo...
No, udział w powstaniu bardzo znaczący i radykalny.
Bardzo radykalny. No i później rzeczywiście jeszcze działalność na emigracji. Tą postać charakteryzuje taka swoista niepokora. Wadzenie się w sumie z wszystkimi aktorami ówczesnej sceny politycznej i taki dość rozpaczliwy krzyk, że te sprawy poszły i idą w złym kierunku. Przede wszystkim jego najważniejsze dzieło, czyli Powstanie Narodu Polskiego. Jest to pewna próba syntezy.
Tu wypada wyjaśnić, chodzi o powstanie w sensie insurekcji.
Listopadowe. Tak. To jest pewna taka próba rozliczenia klęski, ale próba rozliczenia klęski w sensie pozytywnym. To znaczy my musimy zobaczyć, co my zrobiliśmy źle, gdzie nasze schematy myślenia politycznego nie zadziałały i w jaki sposób dalej można działać.
Żeby Narodu Polskiego było skuteczne.
Było skuteczne, dlatego że Mochnacki...
To bardzo ważna kategoria chyba dla Mochnackiego.
I był insurekcjonistą. Natomiast dla niego powstanie nie było ideą moralną, ale było przede wszystkim ideą polityczną. Powstanie, tak jak pan redaktor powiedział, musi się udać. Inaczej nie ma sensu. I on czynił taką obserwację historyczną, mówiąc, że oczywiście to jest z krótkiej perspektywy. Tak? On umiera po powstaniu listopadowym. Nie wie, co się jakby dzieje potem. Natomiast do tego momentu, kiedy wybucha powstanie listopadowe, on mówi, każde kolejne powstanie od Konfederacji Barskiej, które też tak można traktować, tak się traktuje, po powstanie listopadowe pociągało za sobą coraz większą rzeszę ludzi. Więc widzimy, że coraz większa część jakby społeczeństwa staje się narodem odpowiedzialnym politycznie. I to jest ruch, w którym daje nam perspektywę powodzenia, że kolejne powstanie rzeczywiście jeszcze więcej do siebie przyciągnie. Tak się nie stało. Tutaj Mochnacki...
Nie wysłuchano Mochnackiego, który miał dosyć oryginalną koncepcję rewolucji uszlachcającej masy.
Tak.
Masy ludowej.
On wskazywał, że nasze rozumienie rewolucji jest całkowicie inne i odmienne od tego, co się dzieje na Zachodzie. Oczywiście uznawał sojusz polskiego dążenia z tak zwaną rewolucją zachodnioeuropejską, ale jak tutaj autor opracowania wskazuje, on traktował to po prostu jako sojusznika politycznego, a nie ideowego. Mochnacki w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o te poglądy społeczne, nie przejawiał większego radykalizmu i jeśli postulował jakieś elementy rewolucji społecznej, no to postulował je na zasadzie takiego instrumentu powstańczego. Tutaj jest bardzo dobre określenie, pada w książce, że że postulat rewolucji socjalnej dla Mochnackiego był swoistą socjotechniką powstania, czyli pewnym, co ma po prostu zmobilizować masę. Natomiast w gruncie rzeczy bardzo odmiennie traktował to jakby powstanie i w ogóle to, co należy robić, na przykład od Adama Górowskiego, który wtedy również działał.
I też był, trudno w to uwierzyć, jak się wie o jego późniejszych losach, był również bardzo patriotycznym radykałem.
Był patriotycznym radykałem, a później apostatą.
Był to człowiek, który wyrzekł się nie tylko aspiracji niepodległościowych, ale w ogóle zakwestionował narodowość polską, istnienie narodu polskiego.
Że tak jak Henryk Grzewuski,
mało kto poszedł tak daleko.
Stwierdził, że rola historyczna narodu polskiego po prostu się skończyła i jedną funkcją, którą możemy spełniać jako Polacy, to bycie silną i wierną podporą tronu Romanowów, który będzie przeprowadzał właśnie rewolucję społeczną.
Tak nazwy nowocześni, że...
Tylko od góry, bo u Górowskiego w przeciwieństwie do Mochnackiego zachodził ten proces, że on tą ideę rewolucyjną przedkładał nad ideę niepodległości. I niejako ideę niepodległości, głoszoną w czasie powstania listopadowego, czynił instrumentem idei rewolucji. A później, jeśli ono nie wypaliło, szukał różnych innych momentów, gdzie można tą reformę społeczną przeprowadzić. Mochnacki na odwrót. Dla niego rewolucja jest instrumentem odzyskania niepodległości. Sama w sobie nie ma de facto wartości.
Pozwolę sobie teraz przejść do ostatniej kwestii, którą dzisiaj zdążymy, mam nadzieję, omówić. Posłużę się cytatem z profesora Łagowskiego. Rozumiemy dobrze tylko badania wychodzące od takiej ciekawości, jaka i nam jest właściwa. Tak napisał profesor Łagowski we wstępie do swojej książki o Mochnackim. Pisał te słowa pod koniec lat 70., a może już w 81., przygotowując książkę do takiego szerszego wydania. Jakiego rodzaju ciekawość Polaków interesujących się polityką w XXI wieku może zaspokoić lektura Mochnackiego. Ciekawość nie tylko badacza historii, chociaż trzeba powiedzieć, że Mochnacki z poznania historii czyni jeden z zasadniczych warunków samowiedzy narodowej, czuć samego siebie w całym przestworze rodowitego bytu, co prowadzi do uznania się narodu w swoim jestestwie. To chyba najbardziej znany cytat z Mochnackiego. Co nam współczesnym ważnego, aktualnego może przynieść lektura już samego Mochnackiego i także Łagowskiego, który przybliża nam, uwspółcześnia myślenie Mochnackiego.
Tak, i też stanowi bardzo dobrą syntezę myśli, bo trzeba powiedzieć...
No i robi to językiem, który lepiej rozumiemy, bo trzeba pamiętać, dla naszego ucha i oka polszczyzna Mochnackiego jest nieco archaiczna.
To, to już nie jest ta XVIII-wieczna, ale jeszcze jest XIX-wieczna. Książka Bronisława Łagowskiego ma również tą zaletę, że jest niezwykle właśnie przejrzystą, spójną syntezą naukową, której rzeczywiście jest rzadkością we współczesnej humanistyce. Tak? Znaczy mamy bardzo opasłe monografie, a tu jest monografia, która jest cienka, natomiast generalnie ona wszystko zawiera. Więc to jest pod kątem pewnej takiej warsztatu, ścisłości, precyzji. Jest to książka niezwykle dostosowana i również dlatego jest interesująca jako pewien wzorcowy element, jako przykład, jak można i jak należy pisać prace naukowe. Natomiast co nam Mochnacki daje dzisiaj? Mochnacki z tego cytatu zresztą przytoczonego. Jednak był romantykiem, ale był romantykiem specyficznym. To znaczy dla niego romantyzm nie był porywem ducha, dla niego romantyzm był jednak tworzeniem. Tworzeniem rzeczywistym, ryciem w historii i budowanie rzeczywistej...
Wysiłkiem woli...
Podmiotowości.
Sprawczej.
Tak. On był jeszcze tym romantykiem, który nie ignorował, mówiąc w skrócie, kwestii środków. Cel dla niego był jasny, natomiast ta klasyfikacja jego jako makiawelisty jest, zresztą on się nie odżegnywał do tego, jest jasna, więc on przede wszystkim koncentrował się, jest cel, tym celem jest restytucja terytorialna państwa i on jest jasny, jest oczywisty i musimy wszystko mu podporządkować, mówiąc w skrócie, musimy wypracować swoją powstańczą rację stanu, która by wygaszała nasze wewnętrzne spory i koncentrowała się na tym, żeby ten kraj rzeczywiście odzyskać, używając różnych środków, tak, on tam mówi o wykorzystywaniu na przykład ludności żydowskiej, tak, pozyskiwaniu dla sprawy niepodległości. On jest takim, jak Wieniawa Długoszewski przyszedł w 14 roku przybył do Henryka Sienkiewicza do dworku i ten na niego patrzy i mówi, no to co chłopcy, z Niemcami idziecie, a Wieniawa Długoszewski mu odpowiada, byle z diabłem, ale niepodległej, do niepodległej. I trochę tak jest z Mochnackim, ale to, co on jakby dopracował, to jest kwestia środków. Myślenia przede wszystkim, nie róbmy środków, które nie są, bądźmy elastyczni w doborze środków. Jak trzeba będzie, obwołajmy Konstantego królem Polski. A jak nie trzeba będzie, no to skróćmy go o głowę. Zachowajmy tutaj. Polityka ma pewną swoją wewnętrzną mechanikę. Jest to mechanika siły, której, i to jest różnica w stosunku do Górowskiego, my się nie...
No i także ogromna różnica w stosunku do Mickiewicza.
Dokładnie, bo to są Mickiewicz, Górowski, to są dwa takie skrajne bieguny, pomiędzy którymi po prostu znajduje się Mochnacki, której my się nie możemy podporządkowywać, to znaczy tak jak pisze Łagowski, ona nie może, ta polityczna siła nie może być naszą skalą wartości, ale my musimy ją uwzględniać, bo my również nie możemy działać tak jak tradycja polskiego mesjanizmu jakby sugerowała, ignorując tą mechanikę, bo ona po prostu jest, ona jest koniecznością. Tak? My musimy po prostu zacząć umieć grać w tą rozgrywkę. Więc jest tu apel do pewnej dojrzałości politycznej, że polityka nie jest tylko i wyłącznie grą słów, również przekraczania swoich własnych partykularyzmów, osobistych zaszłości, próbę po prostu pomyślenia poważnie o państwie, którego wtedy jeszcze nie było. Ale wiele bolączek, bo możemy mówić o testamencie Mochnackiego, o szkole Mochnackiego, chociaż tutaj raczej będzie trudno.
Szkoły nie stworzył.
Nie stworzył.
Nie miał zresztą czasu.
Ale stworzył pewien styl myślenia i styl działania nawet raczej politycznego, który był podejmowany. No Józef Piłsudski gdzieś tą syntezę romantyzmu celów i pozytywizmu środków w tym jego powiedzeniu gdzieś to pobrzmiewa. Ale jest to szkoła dojrzałości politycznej. Tak, że polityka to nie polega tylko i wyłącznie na tym, żeby nasi byli górą, ale że ponad tymi naszymi i tamtymi owymi jest po prostu państwo polskie, która również zabezpiecza tą naszą wewnętrzną gierkę polityczną. Tak, bez niego również ona nie jest możliwa.
Jeszcze jedna rzecz mnie zainteresowała, wydobyta przez profesora Łagowskiego z myśli Mochnackiego, a mianowicie część polskich myślicieli, polityków doby powstaniowej interpretowała trochę nasz wysiłek insurekcyjny jako obrona liberalnego Zachodu przed carskim despotyzmem. Tak. Jakaś nowa wersja przedmurza. To miała być... Mochnacki się z tym głęboko nie zgadzał, no bo po prostu on nie uważał, że taką mamy powinność, żeby ratować Zachód przed carskim despotyzmem i że to w ogóle źle postawiona kwestia.
Odrzucał mesjanizm zarówno tak. W wersji metafizycznej, jak i również liberalnej, bo to tak również można...
Ale również i to też dzisiaj czyni jego lekturę interesującą, ostrzegał przed taką wizją, że narody swej indywidualności miałyby zanikać na rzecz jakiegoś uniwersalizmu
oświeceniowego,
ponadnarodowego. No, ta myśl może być znacząca także dzisiaj, kiedy oferuje się nam jednak ideę zanikania nie tylko suwerenności państwowej, ale tak naprawdę w ogóle i państwo narodowe, i naród to są idee jakoby niebezpieczne dla wielu.
Tak,
Mochnacki uważał, że takie myślenie jest niebezpieczne.
Mochnacki był romantykiem i u niego ta tkanka narodowa, swoista, niekopiowalna, bo u niego jest ważne. I to jest też bardzo charakterystyczne. On tworzy tą myśl polityczną, ale ona jest rzeczywiście, ona jest dojrzała, ona jest na wysokim poziomie, ale ona jest przesiąknięta naszymi wewnętrznymi, ona wyrasta z naszego doświadczenia. To nie jest kopiowanie, bo na przykład tak mamy opozycję kaliską w czasie Królestwa Polskiego, która de facto kopiuje wzorce zachodnie Benjamina Konstanta i tutaj próbuje wypracować to modus vivendi z caratem, że oto będziemy mieli jakąś monarchię konstytucyjną. Mochnacki mówi, to absolutnie nie miało żadnego sensu, między innymi dlatego, że nie wypływało z naszego doświadczenia. Nasze doświadczenie jest inne, jest dyktowane w tym testamentem jakby zamykającym, czyli konstytucją 3 maja. Więc on tu mocno podkreślał, że to jest bardzo konserwatywne, że jednak społeczności rozwijają się spontanicznie, one nie są projektowane od góry, rozwijają się ewolucyjnie i potrzebują swojego wyrazu politycznego. Natomiast i to jest też taki bardzo fajna analogia do PRL-u, bo on pokazywał, tam gdzie zbytnio państwo wzrasta, biurokracja, tam następuje atrofia narodowa, społeczna, bo de facto chodzi. Ta oddolna żywiołowość ludzi, którzy chcą tworzyć, którzy chcą się rozwijać, zakorzeniona również w republikanizmie i polskim, jest ta teza, ona jest przez państwo niwelowana, jeśli to państwo jest za silne. To znaczy państwo nie zastąpi społeczeństwa, ale również w drugą stronę, i to jest już ta jego dojrzała część, już weryfikująca pewną tradycję polską, ale również społeczeństwo nie jest w stanie
pozdawione
zastąpić państwa.
Państwowego narzędzia obrony
siebie i swojego działania.
I z tymi myślami Maurycego Mochnackiego, zaskakująco w wielu kwestiach aktualnymi, zostawimy już państwa. O książce profesora Bronisława Łagowskiego, Filozofia polityczna Maurycego Mochnackiego, rozmawiałem z doktorem habilitowanym Maciejem Zakrzewskim, wykładowcą Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i członkiem zarządu Ośrodka Myśli Politycznej, który w XXI wieku dokonał wznowienia tego dzieła. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.